Godzina 8:10, a my, drodzy Państwo, łączymy się z Wielką Brytanią. W Londynie jest Aleks Sławiński. Dzień dobry, słyszymy się.
Witam serdecznie, pozdrawiam i serdecznie pozdrawiam przede wszystkim wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
No to może podsumujmy, jak wyglądają wybory w Wielkiej Brytanii.
Jak na razie. Jeszcze nie mamy kompletnych wyników z Londynu, jak i całej Wielkiej Brytanii, gdyż jak wiemy, w związku z przesunięciem czasu te wyniki będą spływać troszeczkę później. Poza tym w Wielkiej Brytanii, jak wiemy, nie ma aż tak wielu komisji wyborczych, co się przekłada na to, że liczenie głosu trwa dużo dłużej niż w Polsce. Te komisje są duże. Na samych wyspach zarejestrowanych do wyborów zostało prawie 100 tysięcy osób. To jest jednak nadal zaledwie 10% Polaków, którzy tutaj mieszkają. Jednakże nie zapominajmy, że na tą ilość przypadają tylko 54 komisje wyborcze, co już jest więcej o 14 niż w poprzednich wyborach. Jednakże liczenie głosów będzie trwało dosyć długo. Chociaż wydaje mi się, że rozkład tych głosów nie będzie bardzo się różnił od tego, co dzieje się w Polsce w tym momencie, gdyż jak wiemy, polska społeczność jest raczej konserwatywna, w przeciwieństwie do dużej liczby mniejszości narodowych, które raczej głosują na lewicę. Polacy, Polonia w Wielkiej Brytanii jest bardzo konserwatywna, więc wydaje mi się, że te wyniki mogą być bardzo podobne do tych, które uzyskaliśmy w Polsce. Jestem przekonany, że dużo osób zagłosuje na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego. Widziałem, co się działo wczoraj w parafii na Ealingu, gdyż właśnie w polskim kościele znajdował się jeden z lokali wyborczych. Tam były dwie kolejki. Jedna kolejka obsługiwała petentów, powiedzmy, wyborców, których nazwiska zaczynały się od litery A do O. Druga kolejka obsługiwała resztę alfabetu i tradycyjnie, jak zawsze, jak we wszystkich lokalach wyborczych, te kolejki były bardzo długie. W niektórych miejscach Polacy potrafili stać półtora godziny w kolejce, żeby oddać swój głos. Czegoś takiego chyba nie ma nigdzie na świecie przy wyborach. Jednakże
we Włoszech, w Rzymie stali w kolejce 4 godziny.
Ale panu chyba chodzi, że w inni mieszkańcy na przykład Ukrainy czy takich krajów nie stoją przed swoimi ambasadami.
Tak. Jednakże tutaj tego się nie widzi. Jak wiemy, w Wielkiej Brytanii można głosować internetowo. Nie trzeba nawet iść do lokalu wyborczego. Jestem przekonany, że gdyby Polacy tutaj, w Wielkiej Brytanii, dostali taką szansę, na pewno byłoby więcej głosujących i być może te głosy by się inaczej przeliczyły. Gdyż jak wiemy, bardzo wiele starszych osób nie jest w stanie stać tak długo w kolejce, więc wygląda na to, że ta struktura głosowania byłaby inna. Jestem przekonany, że już po południu będziemy znali wstępne wyniki. Na razie jeszcze nie mam żadnych liczb, ale rozmawiając z kilkoma osobami, dowiedziałem się, że jednak nawet młodzi Polacy są raczej konserwatywni. Widziałem wiele osób chodzących w patriotycznej odzieży. Wygląda na to, że jednak tutaj wygrana PiSu będzie dosyć duża, chociaż jeszcze nie przekładałbym tego na konkretne liczby. Zobaczymy, jak to spłynie do Państwowej Komisji Wyborczej za kilka godzin.
Bardzo dziękuję. Aleks Sławiński, prosto z Wielkiej Brytanii. Dziękuję za korespondencję.
Również dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiamy. A my, drodzy Państwo, przyjrzyjmy się jeszcze na chwileczkę temu, co działo się w Stanach Zjednoczonych. Wybory 2019, ponad 30 tysięcy wyborców w USA. W Stanach Zjednoczonych w sumie zarejestrowało się około 32 tysiące wyborców. To o 5 tysięcy więcej niż w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Panowie, przecież Polonia amerykańska to miliony Polaków, a my słyszymy o 32 tysiącach wyborców.
No dobrze, no ale wie pani, no naprawdę bardzo ciężko tak utrzymywać kontakt z polityką krajową. Ja samą pamiętam.
Ale to nawet nie jest 1% tych ludzi, którzy mieszkają.
No ale to jest problem, o którym mówi się od wielu lat, że Polonia jest milczącym gigantem, który nie potrafi wymusić na przykład bardzo często na władzach amerykańskich bardziej zdecydowanego działania. Ostatnio się to zmieniło, bo Trump chyba zorientował się, że bez Polaków by nie wygrał, ale to ciągle jest nieporównywalne z tym, jak potrafią zapewnić lobbying dla swojego kraju, na przykład obywatele amerykańscy żydowskiego pochodzenia.
I ostatnie słowo komentarza, Piotr Apel?
To jest też trochę problem Polski i polskiej organizacji. Znaczy, Polonia jako taka się nie jest w stanie sama zjednoczyć, bo są tam osoby, które wyjechały w odpowiednim czasie, w odpowiednim kierunku z odpowiednimi powodami, którzy rozbijają tę Polonię, ale natomiast 30 lat już mija i powinniśmy już taki kręgosłup tego stworzyć wokół ambasady. Tego się nie dzieje, niestety.
No ale ja przepraszam, ambasadę w epoce na przykład pana Olechowskiego, która tworzy jakiś kręgosłup wokół polskiej Polonii, sobie nie bardzo wyobrażam. Przez te 30 lat było takie nastawienie, że Polonia zasadnicza to jest jakiś piąte koło obozu.
No, o tym... Tak, ale to nie jest kamyczek w stronę Prawa i Sprawiedliwości. Nie trzeba tak od razu się denerwować. To jest po prostu stwierdzenie faktu. Nie mamy fajnej takiej wymyślonej pomysłu na wykorzystanie
Polonii. O to zapytamy między innymi posła i byłego ministra obrony narodowej, pana Antoniego Macierewicza, który za kilka chwil będzie naszym gościem. A ja już panom dziękuję. Piotr Semka i Piotr Apel byli gośćmi Poranka Wnet, godzina 8:17, a my teraz posłuchajmy Limbowski na statku. Godzina 8:21, słuchają państwo Poranka Wnet. No a gościem Poranka Wnet jest pan Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
No to dla tych, którzy może się teraz obudzili albo jeszcze nas nie słuchali, Państwowa Komisja Wyborcza podała dane z 42% obwodów do głosowania. I tak, Prawo i Sprawiedliwość 49,3%, Koalicja Obywatelska 22,27%, SLD 10,88%, PSL 9,75 i Konfederacja 6,62. Jak pan przyjmuje te najnowsze wyniki?
No to oczywiście jest olbrzymi sukces Prawa i Sprawiedliwości, ale szerzej trzeba powiedzieć, że olbrzymi sukces Polski. Myślę tutaj nie tylko o wyniku Prawa i Sprawiedliwości, chociaż to oczywiste, ale także o frekwencji wyborczej. Ta frekwencja, najwyższa frekwencja w wolnych wyborach w historii Polski, oznacza, że Polacy zrozumieli i użyli tego narzędzia, jakim jest kartka wyborcza, a i skutecznie użyli. Nauczyli się używać tego narzędzia. Mówię nauczyli nie dlatego, żeby Polacy nie potrafili, tylko dlatego, że w roku 1989 olbrzymia ilość ludzi, większa nawet niż teraz o tam 10%, poszła do głosowania, sądząc, że to, co obiecywano jako wolne wybory, będą naprawdę wolnymi wyborami. Okazało się, że to jest kontrakt polityczny, w którym ludzi oszukano. To oszustwo kosztowało nas blisko 30 lat spadku frekwencji wyborczej, ponieważ olbrzymia ilość ludzi po prostu uznała, że system demokratyczny nie jest wiarygodny, nie jest systemem, w którym naprawdę można coś zdecydować. I dopiero rządy Prawa i Sprawiedliwości po 2015 roku przywróciły wiarygodność systemowi demokratycznemu i to się pokazało właśnie w tych wyborach w sposób dominujący. Bardzo, bardzo ważna na przyszłość zmiana polityczna w Polsce, która będzie coraz większą rolę odgrywała w naszym życiu.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości, były premier Jarosław Kaczyński, powiedział wczoraj tak: czeka nas jednak refleksja nad tym, co się udało, ale też nad tym, co się nie udawało i co spowodowało, że znaczna część społeczeństwa na nas nie zagłosowała. No właśnie pytanie, dlaczego ta znaczna część nie oddała głosu na Prawo i Sprawiedliwość?
To jest osobna sprawa i myślę, że ta analiza jest jeszcze przed nami tutaj tak
to może
szybko.
Inaczej.
Tak szybko nie byłbym,
to może inaczej,
nie byłbym gotów
ministrze.
Formułować zdania,
skąd
dlatego że jeżeli się
poparcie?
Sformułuje takie zdanie, to ono już pozostaje.
Dobrze.
A powtarzam, jesteśmy jeszcze przed analizą, ale jeśli pani pozwoli, chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która wynika z dotychczasowych wyborów. Otóż bez względu na to, co myślimy na przykład o PSL-u i tak dalej, to widać wyraźnie w tych wyborach nie tylko tę niezwykłą dominację Prawa i Sprawiedliwości. 49% to jest po prostu połowa Polaków zagłosowała na Prawo i Sprawiedliwość. Czegoś takiego znowu w historii Polski w ogóle nie było. Od 1918 roku nigdy jedna formacja nie zdobywała większości samodzielnej, no a teraz jeszcze ona jest nie tylko samodzielna, ale i dominująca absolutnie. Czyli krótko mówiąc, Polacy chcą, żeby tak zmieniać Polskę, jak ona jest zmieniana przy wszystkich tych krytycznych uwagach, które pan prezes Kaczyński wczoraj sformułował, bo one są zupełnie oczywiste. Ale drugim elementem jest to, że dominuje absolutnie prawica. Bo przecież dlaczego PSL w ogóle mogło mieć taki wynik, jaki ma? No dlatego, że zamiast tęczowej flagi, z którą szło do wyborów parlamentarnych, poszło z hasłem Bóg, honor i ojczyzna. To sprawiło, które pan Kosiniak-Kamysz powtarzał jak mantrę i z bardzo dużą, że tak powiem, zdolnością taką słowotwórczą. W związku z tym to samo jest z Konfederacją. Znowu, bez względu na to, jak jest naprawdę w tych dwóch ugrupowaniach, to ich jakby prezentacja wyborcza, to była prezentacja wyborcza konserwatywno-prawicowa. Dlatego wygrali. Czyli krótko mówiąc, dodamy to do bloku 50% blisko Prawa i Sprawiedliwości, widzimy w Polsce dominację formacji prawicowej,
jednak,
konserwatywnej, katolickiej, niepodległościowej.
Panie
to bardzo ważne.
Ale
element.
Jednak bardzo duża zmiana, bo 4 lata temu do Sejmu nie weszły osoby pokroju Leszek Miller czy pan Cimoszewicz.
I nadal nie weszły.
Ja wiem tylko, że oni są teraz w Europarlamencie, ale chodzi mi o to, że...
Bo wiedzą, że do Sejmu Polskiego by nie weszli.
O, tak pan myśli?
No, w sposób oczywisty, gdyby wiedzieli inaczej, to by kandydowali, a uciekli do Brukseli.
Ale jednak lewica może trochę zapudrowana albo troszeczkę odświeżona jednak do Parlamentu Polskiego na Wiejską będzie miała swoich przedstawicieli. No
kosztem innej lewicy, czyli Platformy Obywatelskiej. Bo to jest, to nie jest tak, że coś przyrosło lewicy. Zmalała łącznie liczba ludzi lewicy, tyle, że się wewnętrznie inaczej ugrupowali, inaczej ustrukturalizowali, ale liczba obiektywna ludzi lewicy, w ogóle popularność lewicy bardzo drastycznie spadła, to jest oczywiste.
W jednym rzędzie, jednym szeregu Platformę Obywatelską i Lewicę.
Nie, to nie ja stawiam, to oni się stawiają. Przepraszam, proszę mi tego nie przypisywać. To oni swoim działaniem, zachowaniem. Oni się tak postawili przecież.
Ale jednak poglądy...
Obie te formacje są tęczowe, tylko jedna z tej strony tęczy, druga z tamtej strony tęczy, ale obie są tęczowe.
A jak pan przyjął informację, że Konfederacja dostaje się? Najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje.
Powtarzam jeszcze raz, no... Tak samo jak w innym wypadku, to jest reakcja społeczna, słuszna na ich prawicowe hasła, bez często rozeznania bliższego szczegółów, ale pozytywna reakcja na prezentację prawicową, konserwatywną, katolicką. Bardzo dobrze, że tak jest taka aprobata dla właśnie tego kierunku, chociaż oczywiście trzeba jeszcze więcej czasu i więcej pracy, by precyzyjniej pokazywać, na czym polegają różnice. Nie zawsze to było robione skutecznie.
Jak spojrzymy też na dane i na te wszystkie słupki, które cały czas się pojawiają, to 90% wyborców Prawa i Sprawiedliwości z 2015 roku, panie ministrze, zagłosowało ponownie na tę partię. 10% przeszło i do Platformy Obywatelskiej, i do PSL-u, do SLD to jest bardzo mały procent, ale z kolei, jeżeli chodzi o wyborców Platformy Obywatelskiej, drodzy państwo, przed 4 laty na Koalicję Obywatelską wynika w sondażu tylko niecałe 70% zagłosowało, no a później było już SLD, a później PSL, czyli...
Bardzo dziękuję, że pani na liczbach pokazuje tę ocenę, którą przed chwilą sformułowałem, nie umiejąc tak precyzyjnie tego zdefiniować, jak pani to ładnie zrobiła, ale tak, to po prostu Platforma straciła wyborców na rzecz SLD. To jest wynik, znaczy obecność SLD w Sejmie jest wynikiem klęski Platformy.
A jak pan ocenia rolę mediów w tej kampanii wyborczej? Bo ja dzisiaj tak z uporem maniaka trochę to przywołuję, ale Konfederacja swego czasu uskarżała się, czy może żaliła się, że nie ma dostępu do tych ogólnopolskich mediów i że to jest w pewien sposób ograniczenie i brak dostępu informacji, że ten internet tylko został zdominowany. A jak pan patrzy na media w tej kampanii wyborczej?
Że nie śledziłem tak uważnie, jak pewno ludzie z kierownictwa tego ugrupowania przebiegu ich kampanii, więc nie potrafię się odnieść do tych zarzutów, ale sądzę, że to było dla tej formacji nieźle. Nieźle. Gdyby rzeczywiście było powszechnie, znaczy uspołecznione wystąpienia pana Korwin-Mikke na przykład na temat wygnańców syberyjskich, gdyby to dotarło do powszechnej świadomości, to myślę, że bardzo by spadł wynik Konfederacji. Więc to akurat to, że jak oni twierdzą, bo nie wiem jak było naprawdę, że mniej
w mediach, by ich reklamowano. W telewizjach ich nie było, tak? Oni
więc,
nie byli obecni.
Więc gdyby byli szerzej obecni, to pewno ich wynik był po prostu gorszy. Za nimi poszła pewien ogląd, zwłaszcza wśród młodzieży, że to jest formacja prawicowa, niepodległościowa, katolicka i tak dalej. Gdyby mieli możliwość bliższego wejrzenia, to pewno byłoby trochę inaczej, ale powtarzam jeszcze raz, bardzo dobrze, zwłaszcza wśród młodzieży, widać, że Prawo i Sprawiedliwość oczywiście wygrywa bezapelacyjnie wśród młodzieży, ale
trzecią siłą jest Konfederacja.
Tak, ale generalnie, tak? Bo młodzież właśnie jest prawicowa. To jest bardzo optymistyczna
pan
informacja.
Pan zna Janusza Korwin-Mikke od kilkudziesięciu lat. Obserwuje go pan w polityce.
Dopiero 1968 roku.
No, to tak niewiele, prawda? 51 lat panowie się znają. Jak pan ocenia postać Janusza Korwin-Mikkego w polskiej polityce?
W ciągu trzech minut nie sposób tego sformułować. To bardzo świetny brydżysta i podobno gra także dobrze w pokera.
Tutaj postawimy trzy kropki, ale nie sposób nie zapytać pana jako człowieka, który zajmował się przez wiele lat sprawą Smoleńska, zajmuje się nadal sprawą Smoleńska, jest pan stale przewodniczącym zespołu parlamentarnego.
Nie,
członkiem pan jest?
Nie, ani członkiem, ani przewodniczącym, nie ma zespołu parlamentarnego, jest komisja państwowa.
Przepraszam. W starym nazewnictwie zostałam. No i pytanie do pana. Sprawy Smoleńska podczas kampanii nie było. Praktycznie w ogóle nie zauważaliśmy. Ona nie była istotna.
Dlatego, nie jest temat wyborczy.
Dlaczego?
No dlatego, że ta sprawa po pierwsze ma inny zupełnie wymiar niż wyborczy, a po drugie nie sposób nieustannie prezentować kolejnych elementów tego badania bez posiadania ostatecznych wyników. One będą dopiero w końcu tego roku.
Ale nie ma pan też takiego wrażenia, wielu pewnie sympatyków nawet Prawa i Sprawiedliwości ma właśnie takie wrażenie, że jednak Smoleńsk został tak zepchnięty na boczny tor, że on zniknął z przestrzeni publicznej, że to jest niewygodny trochę temat dla Prawa i Sprawiedliwości.
Nie sądzę, że tak było. Nie wydaje mi się, że tak było.
Mówi pan o odbiorze.
Nie mówi. Jeśli można, mówi pani o czymś innym. Mówi pani o propagandzie TVN-u. A czy tam różnych lewicowych publicystów, którzy próbują takie przekonanie wytworzyć. A powtarzam jeszcze raz, to nie jest temat, który powinien być elementem, nazwijmy to, propagandy wyborczej. To jest temat badawczy, który
A samo słowo propaganda wyborcza już jest pejoratywne, tak?
No dobrze, w takim gry wyborczej, jeżeli tak, chociaż to też nie jest zbyt dobre sformułowanie, prawda? Zbyt pozytywne sformułowanie. No ale tak jest w trakcie wyborów, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju eksponowaniem jakichś tematów. W związku z tym Smoleńsk jest jedną z największą tragedią w naszych dziejach i ona musi być, zwłaszcza w momencie, kiedy jesteśmy już na jej finiszu, jeżeli chodzi o wyniki, musi być potraktowana zgodnie z jej istotą naukowo i narodowo.
Przed wyborami w 2015 roku Joachim Brudziński mówił o tym, że jeżeli dojdziemy do władzy, to wrak zostanie zwrócony. Rozumiem, że Rosja nie wykazuje żadnej inicjatywy i nie ma żadnych szans, żeby ten wrak wrócił do Polski.
Nie, dlaczego? Myślę, że jeżeli zmieni się sytuacja polityczna w Federacji Rosyjskiej,
Panie ministrze, naprawdę pan na to liczy?
A dlaczego nie?
A jak miałaby się zmienić?
Nie, to jest inna materia, ale jak miałaby się zmienić? Ale przepraszam bardzo, myśli pani, że Federacja Rosyjska jest państwem, w którym będzie rządził przez najbliższe 100 lat pan Władimir Władimirowicz Putin? Jest, myślę, że jak w każdym innym państwie, tam
czyli
także...
Czyli jeżeli jest pan Putin, to w wraku...
Nie, nic takiego nie powiedziałem. Ja powiedziałem tylko tyle, że jeżeli zmieni się sytuacja polityczna, to na pewno uzyskamy, dlatego, bo uzyskaliśmy rzecz, której nie było dotychczas. Mianowicie uzyskaliśmy jednolite poparcie wszystkich państw europejskich, łącznie z Niemcami. To jest olbrzymia zmiana, którą zawdzięczamy właśnie temu czteroleciu i ciężkiej pracy zarówno komisji, jak i takim posłom jak pan minister Naimski, jak pan były poseł
poparcie
Hoffmann.
Poparciem, a czyny czynami, panie
ale
ministrze.
Ale to jest czyn. Raport Rady Europy, która jednoznacznie żąda od Rosji, od Federacji Rosyjskiej właśnie zwrotu wszystkich materiałów dowodowych. Raport to jest czyn, to są działania, to jest stanowisko. Podobnie zresztą jak właśnie wypowiedź, decyzja rządu Niemiec, które teraz wiosną tego roku jednoznacznie poparły w tej sprawie Polskę, więc to daje nam możliwości dyplomatyczne, możliwości skuteczniejszego w tej materii działania, ale oczywiście, powtarzam raz jeszcze, to także jest kwestia związana z ewolucją, która się odbywa we wszystkich państwach Federacji Rosyjskiej także.
I już na koniec, pan jako były minister obrony narodowej, jak pan patrzy na sytuację związaną z tym, co się dzieje dzisiaj w Syrii? I mówi się o zdradzie Kurdów, mówi się o tym, że sojusznik, największy sojusznik, najbardziej silny sojusznik, czyli Stany Zjednoczone, zostawiły Kurdów de facto na pożarcie Turcji, że wkracza tam ciężki sprzęt, ciężka artyleria, no i pojawiły się pytania o po prostu takie... Może nawet nie takie oparcie, ale jak możemy spojrzeć na Stany Zjednoczone w kontekście tego, co się dzieje w Syrii i pana ocena na temat tego, co się dzieje teraz w północnej Syrii?
No na razie mimo trwania blisko tydzień działań wojennych, Turkom nie udało się uzyskać żadnych sukcesów, o których marzyli, początkując tę akcję, i siły amerykańskie nadal stoją w północnej Syrii. W związku z tym i zapewniam panią, że gdyby doszło do sytuacji takiej, że zginąłby chociaż jeden żołnierz amerykański,
ale
to konsekwencje,
Kurdowie.
Konsekwencje tego będą dla działań tureckich zupełnie niebywałe. Ale powtarzam jeszcze raz, mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia wśród dziennikarzy, zwłaszcza polskich, z taką próbą przełożenia tamtejszej sytuacji i zaatakowania pana prezydenta Trumpa i Stanów Zjednoczonych. Niech one poczekają te pytania na rzeczywisty efekt. Na razie skutecznie siły kurdyjskie bronią swojego terytorium i myślę, że ta skuteczność związana jest z zapleczem i wsparciem, jaką faktycznie posiadają, bez względu na słowa i polityczne deklaracje.
Mówi pan, że bronią swojego terytorium, ale przecież są bezpaństwowcami, nie mają swojego kraju.
To prawda. prawda, dlatego powiedziałem swojego terytorium. No ale terytorium północnej Syrii jest pod de facto administracją właśnie sił kurdyjskich i powtarzam jeszcze raz, skutecznie tego terytorium jak na razie, jak dotąd bronią, chociaż różnorodne...
Powinien powstać taki kraj jak Kurdystan?
Nie będę się wypowiadał w ten sposób, w tej sprawie, bo mam zbyt mało wiedzy na ten temat, jak wygląda realnie tam sytuacja. Wydaje się, że w trzech co najmniej państwach jest ludność kurdyjska. I wydaje się, że jest ona dosyć zróżnicowana, jeśli chodzi o polityczne kierunki działania i punkt widzenia, jeśli chodzi o przyszłość.
Najważniejsza sprawa już na koniec, najważniejszy priorytet w nowej kadencji?
No to oczywiście są sprawy społeczne i sprawy związane z budową silnego państwa, z budową także silnej armii i utrwalania gwarancji niepodległości Polski. To jest dla rozwoju społecznego i gospodarczego Polski fundamentalne.
Bardzo dziękuję. Pan Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, także były minister obrony narodowej. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. A my, drodzy państwo, posłuchajmy teraz Edith Piaf, która zaśpiewała, że nie żałuje.